obmycienok. Jezus nie przychodzi do ważniejszych, do lepszych. Nie układa się z tymi, którym zdaje się, że decydują o losach świata. Zresztą jestem przekonany, że On w ogóle patrzy na rzeczywistość inaczej niż my. Jego zajmuje los słabych, chorych, odrzuconych i pogardzanych. Gdy my spieramy się o godności i tytuły, walczymy o władzę i wpływy, On pochyla się nad tymi, którzy głosu nie mają, których się nie szanuje i nie zauważa. Pogarda w relacjach międzyludzkich może pojawiać się z różnych powodów. Są wśród nich zarówno bieda czy niska pozycja społeczna, jak i niegodne czyny. A jednak żaden z tych powodów nie usprawiedliwia okazywania pogardy bliźnim, skoro jesteśmy dziećmi jednego Boga. Grzesznikowi trzeba okazywać nie pogardę, lecz współczucie połączone z modlitwą. Krzywdzicielowi należy udzielić przebaczenia, a biedaka należy wesprzeć pomocą. Cóż masz czegoś, by nie otrzymał? Pyta święty Paweł. Jak to ujął C.S. Lewis w jednej z narnijskich opowieści, być człowiekiem to powód, by najbiedniejszy nędzarz dumnie podniósł głowę, ale także by najpotężniejszy z królów ze wstydem ją skłonił. Pycha i pogarda zamykają serce i oczy, przez co człowiek czyni się niezdolnym, by cuda Boże zobaczyć. Przyjęcie Chrystusa oznacza zgodę na tę przedziwną, niezrozumiałą dla świata ani wtedy, ani teraz logikę. Nie musimy być ważniejsi i bardziej wpływowi, by głosić Ewangelię. Złudzeniem jest, że wyższe stanowisko daje większe możliwości działania. Ci, którzy będąc wysoko służą Ewangelii, czynią to z pokorą i dyskretną miłością, a nie obnosząc się ze swoją wielkością. Ostatecznie bowiem liczy się to, czy sam jestem wierny Bogu i czy żyję według Jego zasad. Nieustannie zaskakuje mnie obraz, kiedy Pan każe swoim sługom zasiąść do stołu i osobiście im usługuje. Ilekroć wracam myślami do tamtej chwili obmycia stóp, uświadamiam sobie, jak koszmarnie musieli się czuć Piotr i pozostali apostołowie. W takich momentach człowiek nagle w pełni rozumie, jak bardzo jest niegodny, że nie zasłużył, że nigdy nie zasłuży. Wtedy właśnie się odkrywa, że jest się sługą nieużytecznym. Być może udało ci się dużo osiągnąć, masz wiele uzdolnień i odniosłeś liczne sukcesy. Choć przecież nie ma znaczenia, ile otrzymałeś talentów. Znaczenie ma to, co z nimi zrobisz. Wiesz, że ten, który ci ich udzielił, oczekuje zwrotu z zyskiem, oczekuje, że się zaangażujesz, oczekuje, że zatroszczysz się o jego własność równie skwapliwie jako swoją, albo bardziej. Dobrze o tym wszystkim wiesz. I zdajesz sobie sprawę, że sługa jest nieużyteczny nie dlatego, że nie przyniósł zysku, ale dlatego, że wiedząc o tym oczekiwaniu Pana nie uczynił tego, co wiedział, że zrobić powinien. Nie wsłuchał się w miłość, której doświadczył. Nie przylgnął do serca, które go przygarnęło. Jest nieużyteczny, bo mu nie zależało, bo się nie zatroszczył. Jest nieużyteczny przez swoją pychę, pewność siebie i gnuśność. Jest nieużyteczny, bo nie kocha tak, jak został ukochany. I właśnie takiemu nieużytecznemu słudze Pan obmywa nogi, by mógł on mieć z nim swój udział. Pomimo wszystkich niewierności, tych, które były i tych, o których on już wie, że się wydarzą, Jezus zaprasza swoich uczniów do miłości wciąż na nowo, niestrudzenie, pokornie. Wie, że miłość i wierność przejawiają się w drobiazgach, a nie w wielkich osiągnięciach i spektakularnych sukcesach, choć i te mogą nadejść. Wiernym się jest przede wszystkim w rzeczach małych, pozornie pozbawionych znaczenia. Prawdziwa wierność jest w tym, że ci zależy, by nie zawieść tego, który ci zaufał. Naprawdę wiernym można być wyłącznie kochając. Właśnie dlatego wielkoduszność Boga łamie schemat, w którym człowiek walczy o to, co mu się słusznie należy. Nikt nie pójdzie do nieba w nagrodę za zasługi, ponieważ to łaska udziela zasług. Nikt nie znajdzie się tam dlatego, że mu się należy. Opierając się na samej sprawiedliwości, można by się znaleźć tylko w piekle. Tam każdy na swój los zasłużył. W niebie natomiast będziemy dzięki miłosierdziu naszego Pana, dzięki Jego miłości, o ile tę miłość przyjmiemy. Na początku swojego pontyfikatu święty Jan Paweł II napisał słowa niezwykle dla mnie ważne. Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość, jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Tę jedyną miłość trzeba najpierw dostrzec, rozpoznać pośród wielu natarczywych, a niekiedy wręcz przygniatających spraw. Trzeba się z nią spotkać i jej dotknąć, by móc uczynić ją swoją. Trzeba tej miłości pozwolić, by mi obmyła nogi. Czasem myślę, że przyjęcie tego obmycia jest dużo trudniejsze niż wcale przecież niełatwe pochylenie się, by samemu obmyć komuś stopy, przynajmniej tak długo, jak długo mówimy o relacjach opartych na wzajemnym szacunku i miłości. Tam, gdzie jest miłość, służba nie jest poniżeniem ani wykorzystywaniem kogokolwiek. Miłość sprawia, że niezależnie od zajmowanej pozycji społecznej i wynikających z niej zadań, każdy traktowany jest z szacunkiem. Dlatego nie da się ani służyć innym bez miłości, ani przyjmować służby, nie kochając. Jezus obmył nogi apostołom, bo ich umiłował do końca. Piotr przyjął to obmycie, bo w Jezusowej miłości chciał mieć udział. Przyjął obmycie nóg jako sługa, któremu usługuje jego Pan. Przyjął służbę swojego Pana, ale zarazem przyjął na siebie zobowiązanie, by pójść jego śladami. Patrzy na skonfundowanego Piotra z sympatią. Jego historia, czytana po raz kolejny, przypomina, że uniżenie związane z obmywaniem nóg innym, równie grzesznym jak ja, tylko wówczas będzie prawdziwą służbą, gdy popłynie z kochającego serca. Kiedy Maria Magdalena namaściła stopy Jezusa, podarowała znacznie więcej niż tylko olejek wart tyle, ile wynosiła roczna zapłata dla robotnika. Kiedyś ze zdumieniem przeczytałem, że zdaniem specjalistów z dziedziny kosmetologii olejek nardowy był dla włosów zabójczy. Ocierając swoimi włosami namaszczone nim nogi Jezusa, dziewczyna musiała się liczyć z tym, że te swoje piękne, długie włosy straci. Dziś, gdy krótkie włosy są przejawem mody i upodobań, a nie hańby, mało kto rozumie skalę tej ofiary i wielkość miłości, jaką kierowała się ta kobieta. Maria Magdalena oddała w znaku namaszczenia całe swoje życie, swoją kobiecość i dobre imię. Judaszowe przeliczenie jej daru na pieniądze jest tym bardziej żenujące. Swoją drogą, czyż to właśnie niemiłość jest kluczem do całego triduum? Bez niej wszystkie te wydarzenia nie mają sensu. Z miłości Pan powierza siebie i pozostaje obecny w Eucharystii. Z miłości obmywa nogi swoim uczniom. Z miłości przyjmuje mękę i śmierć. Z miłości przebacza. Z miłości powstaje z martwych. Dostrzegą to wszystko ci, którzy sami kochają. Za Jego miłością tęsknią i tej miłości dali się pociągnąć. Pozwolą się obmyć, by innych obmywać. Przyjmą Boży pokarm, by karmić swoich bliźnich. Przyjmą odkupienie, by przebaczać swoim winowajcom. Uczestnictwo w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa będzie dla nich czymś oczywistym, bo go ukochali. Dla pozostałych te 3 dni pozostaną tylko folklorem, mniej lub bardziej naznaczonym wizytami w kościele. Niektórzy przyjdą z koszyczkiem, inni odwiedzą groby. Oto się zaczyna. Święte Triduum. Jedna liturgia. Od wieczerzy paschalnej przez adorację Krzyża Świętego po Wigilię Paschalną. Tylko miłość może nas przez ten czas naprawdę przeprowadzić. Tylko miłość, która gotowa jest obmyć nogi nawet zdrajcy.